Moi kochani, tydzień temu mieliśmy bardzo ciekawe, dla niektórych kontrowersyjne kazanie na temat tego, że Bóg dał, Bóg wziął, niech Jego imię będzie błogosławione. Jest to cytat z Księgi Joba. Zachęcam cię do tego, abyś sobie to odsłuchał, bo to naprawdę zmienia myślenie. Bo to kazanie naprawdę zmienia myślenie. A szczególnie jeśli chodzi o Pana Boga, szczególnie jeśli chodzi o nasze postrzeganie Boga, to jest absolutnie kluczowa rzecz. To jest fundament, w którym musisz gdzieś funkcjonować. Dzisiaj idziemy dalej z pogromcami mitów. Powiem wam zupełnie szczerze, że w piątek już miałem przygotowane kazanie. Mówię, wow, no to fajnie, jeszcze mieliśmy w piątek gości, którzy spędzili z nami czas. Siedzieliśmy sobie cały dzień w zasadzie. Mówię i tak sobie myślę po południu, mówię, dobrze Boże, że już to kazanie mam przygotowane, że nie muszę jakoś się dołować w jakiś sposób. I nagle kładziesz się wieczorem w piątek spać i masz silne przekonanie, że to nie jest to. Masz silne przekonanie, że ludzie, którzy będą tutaj w niedzielę, oni nie potrzebują usłyszeć tego, co było w moim sercu, ale oni potrzebują usłyszeć coś zupełnie innego. Mówię, Boże, tak w piątek, wieczorem, to jest sobota, były zupełnie inne plany. I co teraz? A więc obudziłem się rano, zacząłem pytać Pana Boga, co z tym dalej, co robimy z tym kazaniem, jak to ma wyglądać. A później moja rodzina poszła na próbę uwielbienia tutaj, także miałem jakiś tam czas, żeby móc to przemyśleć. Zacząłem się modlić i Bóg jakby zaczął przypominać mi pewne rzeczy. I przypomniało mi się takie kazanie Craiga Groeschela. Pastora Craiga Groeschela, to jest pastor bardzo dużego kościoła w Stanach Zjednoczonych. Pamiętam jeszcze, jak w kościele online tłumaczyliśmy to kazanie, podkładaliśmy napisy do tego i mówię, wow, to było bardzo dobre kazanie. A więc wziąłem ten sam tekst, z którego głosił Craig Groeschel. Zainspirowany jego kazaniem, Bóg zaczął do mnie mówić. I powstało kazanie zupełnie inne. Kazanie dotyczące zupełnie czegoś innego, na temat tego, że chrześcijanie to jest mit. Chrześcijanie nie są zdołowani. Chrześcijanie nie są zdołowani. To oznacza, że zawsze życie chrześcijańskie według swoistego mitu polega na tym, że tylko ciągle i ciągle i ciągle i ciągle idziemy do góry. Nigdy nie mamy żadnych gór, nigdy nie mamy żadnych dolin. Wszystko jest zawsze fantastyczne. I okazuje się, że nie zawsze tak jest, że ciągle i ciągle i ciągle i ciągle idziemy do góry, że w naszym życiu zdarzają się też doliny, w naszym życiu zdarzają się też problemy, w naszym życiu zdarzają się też wyzwania. I czasami to powoduje w naszym życiu stany depresyjne. To powoduje w naszym życiu stany depresyjne. I kiedy patrzysz na Biblię, wiecie, Biblia jest księgą, gdzie znajdziesz każdy problem. Ci ludzie w Biblii, w Starym Testamencie, Bóg jakby ich nie oszczędził. Każdy jest opisany z góry na dół. Ci, którzy robili niesamowite rzeczy, są opisani. Ci, którzy mieli swoje doliny, też są opisani. Ci, którzy przechodzili przez skrajne wyzwania, też są opisani. I jednym z takich bardzo ciekawych ludzi w Biblii odnośnie stanów depresyjnych jest Eliasz. To jest bardzo ciekawe. Dlatego, że kiedy popatrzymy sobie na Biblię, to widzimy, że w Eliaszu, że Eliasz jest człowiekiem, który dokonał absolutnie niesamowitych rzeczy dla Pana Boga. Absolutnie niesamowitych rzeczy dla Pana Boga. Postać Eliasza pojawia się w Bożym Słowie w sytuacji, kiedy Eliasz ogłosił suszę, w sytuacji, kiedy naród Izraela naprawdę ma problemy, kiedy naród Izraela jakby odchodzi totalnie od Boga, w momencie, kiedy jest kolejny król w Izraelu, który nie jest Bożym królem, który nie jest jak Dawid, i nagle pojawia się Eliasz. I kiedy patrzysz na życie Eliasza, to chcę wam powiedzieć kilka rzeczy na temat Eliasza i jego działania dla Pana Boga. Eliasz ogłosił suszę i tak się stało. Ta susza trwała ponad 3 lata i tak się stało. Wyobraź sobie, wychodzi Eliasz, mówi, Bóg mu powiedział, że będzie susza, on ogłasza suszę i jest susza. My w Polsce przez miesiąc czasu doświadczyliśmy swego rodzaju suszy i to już był problem. Kto z was nie cieszył się dzisiaj, że było 10 stopni mniej i nie padał deszcz? Ja byłem podekscytowany dzisiaj tym deszczem. Dla mnie to jest po prostu zbawienne. Taka pogoda to jest moja ulubiona pogoda. Bardzo mi przykro, jeśli lubisz upały i nie osądzaj mnie teraz, bo to jest bez sensu. A więc Eliasz wyszedł i ogłosił suszę, która trwała ponad 3 lata i tak się stało. Następnie Eliasz, Bóg go wysłał nad potok Kerit i Bóg mu powiedział, słuchaj, pójdź nad potok Kerit, w czasie tej suszy będziesz pił wodę z tego potoku, a kruki będą przywoziły ci, dosłownie przywoziły ci mięso i ty będziesz żywił się tym mięsem. I Eliasz przez jakiś czas był tak karmiony, był tak pojony. Takie to nie jest normalne. I Eliasz tego doświadczył. Następnie, kiedy czytamy dalej o Eliaszu, Eliasz został wysłany do pewnej wdowy, nie znamy imienia, wiemy, że była wdową i wiemy o tym, że pochodziła z miasta, z miejscowości, która nazywała się Sarepta. I ona w tej miejscowości nakazał tej wdowie, aby ona go karmiła. A więc ona go karmiła w czasie suszy, ale Bóg potężnie zadziałał w jej życiu, bo Eliasz znowu powiedział, że nie zabraknie ci mąki, nie zabraknie ci oliwy, jeśli będziesz posłuszna Bogu, którego ona nawet nie znała. I okazało się, że również ta wdowa została ocalona przez swoje posłuszeństwo. I to jest życie Eliasza. Co więcej, umiera syn tej wdowy z Sarepty, malutki chłopak, może miał 10 lat, może miał troszkę więcej, ale mały chłopak. I on zmarł. I Eliasz wzbudza go z martwych. I idziemy dalej. I kolejna rzecz to jest spektakularne zwycięstwo Eliasza pomiędzy Eliaszem i grupą prawie 500 osobową, od 400 do 500 było proroków Baala, którzy wystąpili przeciwko Eliaszowi i Eliasz wręcz zaczął się z nich naśmiewać, jak oni zaczęli wołać do Bożka, do Baala. Baalu, zeszli ogień, bo oni złożyli ofiarę, żeby i oni wołali do Bożka do Baala, żeby Baal zesłał ogień i pożarł tą ofiarę. Oczywiście nic się nie stało, Eliasz zaczął się z nich naśmiewać. Później Bóg pojawia się w spektakularny sposób i pojawia się ogień z nieba i Eliasz odnosi potężne zwycięstwo. To jest ciągle tło Eliasza. Następnie Eliasz słyszy od Boga, że ma ogłosić, że koniec jest deszczu. I zaczyna się modlić o to, aby pojawił się z powrotem deszcz. I pojawia się z powrotem deszcz. Co za fantastyczna biografia. Co za fantastyczna historia. Historia człowieka, który odnosi sukces za sukcesem, który zdobywa górę za górą, gdzie widać, że Bóg działa w jego życiu w spektakularny sposób i że naprawdę Eliasz to jest gość. I nagle pojawia się punkt zwrotny. Pojawia się punkt zwrotny, dlatego że w pierwszej Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale, i werset od 1 do 3 pojawia się taka narracja. Gdy Achab opowiedział Izabel to była żona króla Achaba. Achab był albo najgorszym królem Izraela, albo jednym z najgorszych. Według mnie był najgorszym królem Izraela, który miał jeszcze najgorszą żonę, jaką mógł mieć, która nazywała się Izabel. I ta królowa Izabel to było zło wcielone. I Biblia mówi tak, gdy Achab, czyli król, czyli mąż Izabel, opowiedział Izabel o dokonaniach Eliasza, a także o tym, jak wybił on mieczem wszystkich proroków Baala, Izabel wysłała do Eliasza posłańca z wiadomością, niech bogowie, przez małe b, postąpią choćby najsurowiej, jeśli jutro o tej porze nie zrobię z twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich. Izabel wysyła list do Eliasza i mówi: słuchaj, to co zrobiłeś prorokom Baala, to że doprowadziłeś do ich śmierci, będzie z tobą o wiele gorzej niż to, co ty zrobiłeś im. Ale ona te słowa kieruje do kogoś, kto widział cud za cudem. Ona te słowa kieruje do kogoś, kto był karmiony przez kruki. Ona te słowa kieruje do kogoś, kto wstrzymał deszcz, a następnie ściągnął deszcz. Ona te słowa kieruje do kogoś, kto wzbudził martwego chłopaka z martwych i wzbudził go do życia. I co robi Eliasz? Biblia mówi tak, słowa te, trzeci werset, słowa te przestraszyły Eliasza, dla ratowania życia postanowił uciec. I to jest coś, czego ja absolutnie nie rozumiem. Eliasz się wystraszył. Eliasz mówi, no fajnie, fajnie, wszystko fajnie, fajnie, deszcz, wzbudzony chłopak z martwych, kruki przynoszące mi jedzenie, wszystko fajnie, ale ta kobieta jest szalona, ta kobieta mnie zniszczy. I postanowił uciec. I postanowił uciec, co pokazuje nam jedną kluczową rzecz. Choćbyś nie wiadomo, jakim był gigantem, choćbyś nie wiadomo, jakie sukcesy osiągasz, choćbyś nie wiadomo, kim był, jesteś ciągle człowiekiem. I okazuje się, że chrześcijanie to są też ludzie. Że chrześcijanie to są też ludzie. Że chrześcijanie to są ludzie, którzy są skonstruowani z krwi i kości, którzy mają swoją wrażliwą duszę, którzy mają swoją psychikę i pewne rzeczy przydarzają się tobie i one powodują, że ty zaczynasz się wycofywać. Piątek, o którym wam wspomniałem, był jednym z najbardziej trudnych emocjonalnie dla mnie dni w moim życiu. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ale było to takie uderzenie w moje życie, że chyba diagnoza stwardnienia rozsianego nie wywołała we mnie takiego bólu, jak właśnie to, co się stało w piątek. I czujesz, że Bóg w moim życiu zrobił naprawdę wiele rzeczy. Widziałem ludzi uzdrowionych z raka. Sam zostałem uzdrowiony ze stwardnienia rozsianego. Widziałem wielokrotne działanie Boga w moim życiu. Ja się nie porównuję do Eliasza, ale widziałem mnóstwo Bożego działania w moim życiu. Widziałem moc imienia Jezusa Chrystusa. Widziałem potęgę Boga. A jednak przychodzi moment, kiedy jest uderzenie w twoje serce i masz ochotę uciec. Naprawdę masz ochotę uciec. Moje wyobrażenie w piątek było takie, że wyjdę tutaj, pożegnam się z kościołem i wyjadę gdzieś nie wiadomo gdzie i nigdy moja noga tu nie postanie. Czasami tak w naszym życiu jest. Czasami, kochani, tak w naszym życiu jest. I jak możesz wpaść w stany depresyjne? Ja nie chcę dokonać tylko diagnozy i analizy stanów depresyjnych, ale ja chcę ci pokazać wyjście. Ale jak możesz wpaść w stany depresyjne? Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, wersety od 3 do 4. Eliasz przybył aż do Berszeby, która należy do Judy, i tam zostawił swojego sługę. Sam udał się dalej na pustynię, szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć już, Panie, prosił. Zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Eliasz wpadł w konkretny dół emocjonalny, dół psychiczny, złapał go konkretny stan depresyjny. W jaki sposób... Kilka kroków, jak możesz wpaść w stan depresyjny. I wiem, że niektórym z was się narażę, ale biorę to na siebie. Pierwsza rzecz, jeśli chcesz wpaść w stan depresyjny, wykończ się fizycznie. Wykończ się. Po prostu twierdź, że jesteś nie do zniszczenia i pracuj po 15 godzin dziennie. A kiedy już zasypiasz, dalej myśl o tym, co robiłeś przez 15 godzin. Obudź się rano jak najwcześniej, bo szkoda czasu. Zjedz małe śniadanie i idź znowu i się wykończ. Pierwsza rzecz, która prowadzi cię do tego, że możesz wpaść w depresję, że możesz wpaść w stany depresyjne, to jest po prostu wykończ się fizycznie. Wykończ się fizycznie. Ja pamiętam taki rok w moim życiu, od września do czerwca, gdzie fizycznie uczyłem angielskiego 55 godzin tygodniowo. 55 godzin tygodniowo. To jest mnóstwo. Wiecie, etat wynosił wtedy jeszcze 18 godzin. Czyli ja de facto pracowałem 3 etaty. Jeśli jesteś pracujesz 54 godziny, to jedyne, o czym marzysz we wrześniu, to żeby już był czerwiec, bo związałeś się z słowami. Ale to był taki moment, że moje życie było na krawędzi. I zauważyłem jedną rzecz w moim życiu, że im człowiek jest starszy, tym masz mniej energii. Objawienie z nieba. Ja pamiętam takie momenty, że ja funkcjonowałem w taki sposób, mając 20 kilka lat, że młodzi ludzie siedzieli u nas do godziny 12, tak, do pierwszej nad ranem. Szedłem spać, budziłem się o 7, szedłem do szkoły i byłem totalnie na luziku. Później korepetycje, kursy, na luziku. Teraz dla mnie jest godzina 22 i to jest czas, że ja już powinienem pójść spać. Bo moje ciało już nie wyrabia. Ja już po prostu mam dosyć. Okazało się, zawsze nie rozumiałem ludzi, którzy... Moja mama często mówiła, no ja już wstałam tak o 3 i zaczęłam książkę czytać. Mówię, kobieto, o czym ty mówisz? Ja miałem taki czas w moim życiu, że wstawałem o 4. I nie potrafiłem zasnąć. Moja żona mówi do mnie, no to jest czas, Bóg cię budzi, abyś się modlił. Okej. Fajnie, o 4 nad ranem. Więc modlisz się, zasypiasz, wstajesz, masz jakieś dziwne, kosmiczne sny. Większość z was bierze udział w tych snach. Nie wiesz w ogóle, o co chodzi, ale zauważyłem jedną prostą rzecz. Masz coraz mniej energii. Coś ci powiem. Bóg nie przez przypadek ogłosił prawo przestrzegania sabatu. Ja nie mówię, że sobota ma być świętym dniem, że nie masz wychodzić z domu, nie masz kupować bułek, a jak kupujesz bułki, to weź, zerwij jakąś tam rękawicę taką, wiecie, z worka zrobioną taką, jak to się nazywa, foliową taką, żebyś tego nie dotykał, aby Bóg nie widział, że pracujesz. To jest nienormalne. Ale jeśli my łamiemy prawo sabatu, czyli prawo odpoczynku jeden dzień w tygodniu, to się zajedziemy. Uwierz mi. To się zajedziesz. Jeśli ty nie masz, masz niedzielę, tak, okej, niech ten dzień jest, przychodzisz do kościoła, a później odpoczywaj. Masz sobotę i rób wszystko, aby nie pracować w sobotę. Odpoczywaj. I kiedy odpoczywasz w sobotę, to rób to, co kochasz robić. No ja kocham się upijać. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Wiecie, ja mówię o chrześcijańskim odpoczynku. Czyli jeśli jesteś chrześcijaninem, to upijanie się nie powinno ci sprawiać radości. Palenie marihuany, oglądanie filmów pornograficznych. Nie. Ja wiem, że tobie to sprawia radość, ale nie. To nie o to chodzi. Jeśli lubisz jeździć na rowerze, no to jeźdź na rowerze. Jeśli lubisz pójść na spacer, to idź na spacer. Jeśli lubisz sobie gdzieś pojechać, to pojedź. Niech ten jeden dzień w twoim życiu będzie dniem, gdzie ty się cieszysz życiem. Już pierwsza księga Mojżeszowa, kiedy Bóg rozpoczyna, Bóg stworzył wszystko w ile dni? W 7 czy w 6? A co zrobił w 7 dniu? Odpoczął. Czy Bóg potrzebował odpoczynku? Nie. On nam próbował coś pokazać. Potrzebujesz odpoczywać. Potrzebujesz się zregenerować. Bóg nie chce, żebyś ty dotrwał 40, a później zejdziesz na zawał. To w ogóle nie o to chodzi. Bóg chce, abyś dobiegł do końca. Bóg nie patrzy na fragment twojego życia. Bóg patrzy na całe spektrum twojego życia. Naucz się odpoczywać. Żyjemy w czasach, że bycie zajętym i ciągłe pracowanie to jest co? To jest zaleta. To nie jest zaleta. Pracuj, pracuj konkretnie, wytrwale, efektywnie. Pracuj przez 5 dni. Przez 5 dni masz niedzielę, nie rób, nie pracuj w tym czasie, odwiedź znajomych. Potrzebujesz się zregenerować. Potrzebujesz się zregenerować. A więc Eliasz tego nie robił. Eliasz był ciągle na fali. Jak nie prorokowie Baala, to wdowa. Jak nie wdowa, to kruki. Jak nie kruki, to potok. Jak nie potok, no to susza. To fajnie, ale to jest nie do wytrzymania bez względu na to, kim byś był. Punkt B. Eliasz zostawił swojego sługę i poszedł sam. Odetnij się od ludzi. Nie miej relacji z ludźmi, bo oni są w stanie ciebie pocieszyć. Nie miej relacji z ludźmi, bo ktoś cię może wysłuchać. Nie miej relacji z ludźmi. A wpadniesz w stany depresyjne. Potrzebujesz ludzi. Potrzebujesz się spotkać z ludźmi. Jeśli jesteś sangwinikiem z temperamentu, to jest dla ciebie naturalne. Potrzebujesz ludzi, nie izoluj się. Ludzie, którzy się izolują, po pewnym czasie robią sobie największą krzywdę. Izolacja doprowadzi cię donikąd. Bóg znowu w pierwszej księdze Mojżeszowej powiedział, niedobrze jest człowiekowi być samemu. I tu nie chodzi tylko o żonę, tu nie chodzi tylko o męża. Tu chodzi na przykład o kościół. Tu chodzi o ludzi, z którymi masz relacje, gdzie możesz otworzyć swoje serce. Tu chodzi o innych ludzi. Bóg nas stworzył dla siebie nawzajem. Trzecia rzecz, zapomnij o przeszłości z Bogiem. Eliasz zapomniał. Eliasz poszedł sam, obrażony na cały świat, zdołowany, wycieńczony i zapomniał o tym wszystkim, co Bóg zrobił w jego życiu. Spisz sobie cuda, których Bóg dokonał w twoim życiu. Wracaj do tego. Bóg bardzo często w Starym Testamencie kazał budować ołtarz. Jeśli coś się wydarzyło znaczącego w relacji z Bogiem, Boga i człowieka, to kazał zbudować ołtarz, aby oni o tym pamiętali. Aby oni mieli świadomość tego. Kolejna rzecz. Szukaj ratunku gdzie indziej niż u Boga. Bóg chce mieć pierwszeństwo, jeśli chodzi o twoje problemy. I teraz bardzo ważna rzecz. To nie oznacza, że nie masz pójść do lekarza, to nie oznacza, że nie masz pójść gdzieś się zbadać, pójść do terapeuty. To w ogóle nie o to chodzi. Ale Bóg chce mieć pierwszeństwo. Bóg chce mieć pierwszeństwo. I w drugiej księdze Kronik, w 16 rozdziale jest opisany król Asa, który miał swoje dobre momenty i źle skończył. Ja nie chcę, aby ktoś z nas miał dobre momenty i źle skończysz. Król Asa, 16 rozdział, 7 werset 2 księgi Kronik, Biblia mówi tak. W tym czasie przybył do Asy, króla Judy, jasnowidz Hanani. I powiedział mu tak, ponieważ oparłeś się na królu Aramu, powiedział, zamiast oprzeć się na Panu swoim Bogu, dlatego wojsko króla Aramu wymknie ci się spod kontroli. Wiecie, co to oznacza? Asa zaczął polegać na wojskach króla Aramu i wojsko króla Aramu, Hanani mu powiedział, to wojsko przejmie kontrolę nad tobą. Na czymkolwiek polegasz, na kimkolwiek polegasz w swoim życiu, to masz wrażenie, że ty to kontrolujesz i nie wiesz, że to zaczyna kontrolować ciebie. Bóg nigdy nie kontroluje twojego życia, Bóg zawsze prowadzi cię do wolności i Bóg zawsze szanuje wolną wolę. Ale jeśli ja zbuduję sobie bożka pod tytułem pieniądze, to w pewnym momencie one staną się dla mnie wybawieniem we wszystkim, bo stwierdzę, że wszystko da się kupić. To jest tylko kwestia czasu, aż zobaczysz, że nie wszystko da się kupić. I w pewnym momencie zaczynasz podążać za swoim bożkiem i myślisz, że ty podążasz za nim, że ty to kontrolujesz, kiedy jesteś już pod jego kontrolą. I pieniądze zaczynają kontrolować ciebie. Na czymkolwiek się oprzesz poza Panem Bogiem, grozi ci jedna rzecz. To zacznie kontrolować ciebie. I tak, jeśli to cię zacznie kontrolować, doprowadzi cię to do miejsca. Do miejsca. Kiedy wylądujesz w miejscu depresyjnym, wylądujesz w miejscu, gdzie nie będziesz miał w ogóle dostępu do światła, nie będziesz miał dostępu do Boga, nie będziesz miał dostępu do w ogóle do jakiegokolwiek życia. Jeśli zaczniesz polegać na kimś bądź na czymś, co nie jest Panem Bogiem. Jeśli w moim i twoim życiu jest coś, ktoś, kto mówi sprzeczne rzeczy do tego, co mówi Bóg, ja nie odcinam Boga, ja odcinam tego człowieka, ja odcinam tą rzecz z mojego życia, bo wcześniej czy później to zacznie mnie kontrolować i doprowadzi mnie do zniszczenia. Ostatnia rzecz, aby wpaść w depresję, to jest uwierz listom od Izabel. Uwierz listom od Izabel. Diabeł, kiedy pojawia się w twoim życiu, pojawia się zawsze po to, aby zasiać strach. Pamiętam moment, który miał miejsce 9 lat temu, kiedy obudziłem się rano, będąc w szpitalu, obudziłem się rano i usłyszałem nagle w głowie taki głos: nie odbieraj listów od Izabel. O co chodzi w ogóle? Wiedziałem, kim jest Izabel, wiem, co to jest list, ale nie wiem w ogóle, o co w tym chodzi. Kilka godzin później w mojej sali, gdzie leżałem, pojawił się lekarz, który mówi: wie pan, musimy wykluczyć u pana stwardnienie rozsiane. Jak ja to usłyszałem, ja nie usłyszałem słowa wykluczyć, ja usłyszałem słowo stwardnienie rozsiane, ja dokładnie wiedziałem, co to jest stwardnienie rozsiane. Co więcej, w tym samym czasie, w tym samym tygodniu mój znajomy, to był człowiek, który popełnił samobójstwo. W tym samym dniu poszedłem do łazienki, bo moja sala to była jedynka. Poszedłem do łazienki, usiadłem na ubikacji, załatwiłem się, spuściłem wodę i nagle deska, która była położona na ubikacji, wybaczcie mi taki obraz, deska, która była również porcelanowa, wbiła się w spłuczkę, przecięła ją na pół i to zalało całą moją salę. To był jeden dzień. A więc jest 6 rano, bo to się stało 6 rano, ja siedzę na łóżku, przerażony, wszędzie woda. I wchodzą dwie sprzątaczki. Jedna od Boga, druga nie za bardzo. Ta, która wchodzi od Boga, mówi: no to pan już wie, jak to było w Opolu, kiedy była powódź. No wiem. A druga wchodzi i mówi: ten człowiek jest nieodpowiedzialny, nie może sam być w pokoju. Super. Weszła ekipa, posprzątała wszystko i wchodzi lekarz, który ci mówi o wykluczeniu stwardnienia rozsianego. A wcześniej rano słyszysz: nie odbieraj listów od Izabel. Okazało się, że nie było jednego listu, było ich kilka. I to jest moment, kiedy w to uwierzysz. I jeśli w to uwierzysz, to zacznie to niszczyć całe twoje życie. Jeśli w to uwierzysz, to zacznie to niszczyć całe twoje życie, bo diabeł genialnie czuje się w atmosferze strachu. On uwielbia zasiewać strach w twoim i moim życiu. Jeśli ja dam wiarę w ten strach, a nie oprę się na Bogu, mówię: Boże, ty jesteś potężny, ty jesteś wielki. Strach jest nieunikniony w twoim życiu, on będzie się pojawiał i nie masz na to wpływu. Ale bardzo często jest tak, zawsze jest tak, że ty masz możliwość odpowiedzenia na ten strach albo tak jak Bóg chce, albo jak podyktuje ci twój strach. Jeśli chcesz się wpakować w dołujące rzeczy, to właśnie zrób tak. Boży sposób wyciągnięcia nas ze stanów depresyjnych. Wychodzimy już wiesz, jak się zdołować, absolutnie się nie dołuj. Boży sposób wyciągnięcia nas ze stanów depresyjnych. I to jest ciekawe, to nie będzie w ogóle religijne, to będzie szokujące dla ciebie. Pierwsza rzecz, Bóg mówi: odpocznij. Bóg mówi: odpocznij. Pierwsza Królewska, 19 rozdział, 5 werset. Wkrótce położył się i zasnął, jest mowa o Eliaszu. Położył się i zasnął pod jałowcem, lecz oto trącił go anioł. Wstań, powiedział, posil się, Gdy Eliasz rozejrzał się, zobaczył u wezgłowia upieczony na gorących kamieniach placek oraz dzban z wodą. Zjadł więc, napił się, odwrócił się i zasnął. Ale anioł Pana wrócił. Znów trącił go i powiedział: wstań, posil się, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. To jest ciekawe. Kiedy wpadasz w stany depresyjne, Bóg nie mówi: a teraz weź Biblię do ręki i zacznij ją recytować i krzycz na całe niebo. Nie. Anioł nie przyszedł do Eliasza, nie powiedział: słuchaj, co ty stary nie pamiętasz? Kruki? Nie pamiętasz? Wzbudziłeś z martwych tego chłopaka? Co ty nie pamiętasz? Była susza, modliłeś się, nie było suszy, co ty nie pamiętasz? Gdyby żył w współczesnych czasach, mówi: włącz YouTube'a, wpisz takie nazwisko, obejrzyj to kazanie, będziesz wiedział, co masz robić. Ale na razie to mi przynosisz wstyd. Nie, Bóg tak nie powiedział. Bóg przez swojego anioła powiedział: wstań i posil się. I znowu wracamy do tego miejsca odpoczynku. Potrzebujesz odpoczywać w swoim życiu. Potrzebujesz odpoczywać w swoim życiu. Powiem ci, 10 lat temu, gdyby ktoś mi tak mówił, to bym go wyśmiał. Ale 10 lat później stwierdzam, że to jest święta racja. Musisz nauczyć się odpoczywać. Musisz nauczyć się odpoczywać. Musisz nauczyć się mieć czas dla siebie. Czasami obejrzenie jakiegoś durnego serialu, który nie ma większego sensu, że od pierwszego odcinka już wiesz, jak będzie wyglądał 16, to cię resetuje. Czasami przeczytanie jakiejś książki, biografii, cokolwiek, to cię resetuje. Szukaj rzeczy, które cię resetują. Szukaj rzeczy, które lubisz robić. Potrzebujesz tego. Odpoczywaj w swoim życiu. Druga rzecz jest taka. Bóg klarownie pokazał Eliaszowi, że Bóg i że ja jeszcze z tobą nie skończyłem. Pierwsza Królewska, 19 rozdział, 7 werset. Ale anioł Pana wrócił, znów trącił go i powiedział: wstań, posil się, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. To jest niesamowicie istotne, co powiedział Bóg przez anioła. Dlatego, że jeśli przechodzisz stany depresyjne, to masz wrażenie, że to już jest koniec. Przynajmniej ja tak mam. Że to już jest koniec. Moje życie nie ma sensu. To już jest droga donikąd. To, co ja robię, nie ma większego sensu. Bóg już ze mną skończył, ale w stanie depresyjnym pojawia się anioł. To jest takie, jestem ciekaw, jak anioł trącił Eliasza. I Eliasz 48 kilometrów dalej odpowiedział: dobra, zrobię, co mówisz. Jak on go trącił, ale powiedział: masz przed sobą jeszcze daleką drogę, co oznaczało: Eliaszu, Bóg z tobą nie skończył. Ty przechodzisz taki stan i to jest normalne, ponieważ jesteś tylko człowiekiem. Ale ja ciągle mam plan dla twojego życia, abyś szedł dalej. Ja o tobie nie zapomniałem. Bo kiedy jesteś w stanie depresyjnym, naprawdę myślisz, że to już jest koniec. Ty naprawdę myślisz, że twoje życie już nie ma sensu, że nie ma już nadziei dla ciebie. I mówisz: no taki już jestem. Bóg już ze mną skończył. Ja miałem kilka takich momentów przez całe moje życie z Panem Bogiem, że doszedłem do miejsca, że mówię: Jagiełła, jesteś totalnie przereklamowany. Jesteś totalnie przereklamowany. Większość ludzi tak de facto cię w ogóle nie lubi. Okej. Zajmij się czymś innym. I miej jak najmniej relacji z ludźmi, bo czasami bywasz toksyczny. Jesteś w takim stanie depresyjnym, mówisz: no tak. Wszystko łapiesz, co jest negatywne. Wszystko łapiesz. Ale Bóg przez anioła mówi: ale ja jeszcze nie skończyłem z tobą. Wiecie, kiedy Bóg skończy z naszym życiem i powie: dobra, to już jest koniec, kiedy oddasz ostatni oddech. Wtedy Bóg mówi: no już teraz to już nic nie mogę zrobić tutaj na ziemi z tobą, bo już cię tu nie ma. Ale generalnie dopóki żyjesz, Bóg z tobą nie skończył. Kolejna rzecz, Bóg kieruje twój wzrok na prawdę. Wiecie, kiedy człowiek jest w stanie depresyjnym, zaczynasz się umartwiać nad sobą: o, ja jestem biedny, ten o mnie zapomniał, ten mnie nie podlajkował, ten już do mnie nie dzwoni, ten już to, a ten już to, a ten już tamto, już o mnie zapomnieli, już jestem przeszłością tu, ja już nawet nie umiem robić tego, co robiłem kiedyś, byłem w tym dobry, ale już teraz tego nie umiem, to już nie ma w ogóle nadziei dla mnie. I wmawiasz sobie takie rzeczy. I wmawiasz sobie takie rzeczy. I Eliasz był podobny do nas. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, wersety od 10 do 11. Biblia mówi tak. W 9 rozdziale pojawia się anioł i zadaje mu pytanie: Eliaszu, co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Kiedy Bóg zadaje ci pytanie, co ty tutaj robisz, to nie dlatego, że próbuje uzyskać odpowiedź od ciebie, bo on jest w szoku i on nie wie, gdzie ty jesteś. On dokładnie wie, ale on mówi ci, kiedy on zadaje ci pytanie, co ty tutaj robisz, to domyślnie chodzi o to, że to nie jest twoje miejsce. Że to nie jest twoje miejsce. Anioł mówi: Eliaszu, to nie jest twoje miejsce. Ty się chowasz gdzieś, ale to nie jest twoje miejsce. To nie jest twoje przeznaczenie. Pamiętam wiele historii ludzi, którzy siedzieli w barach, którzy pili alkohol, upijali się, palili marihuanę i tak dalej, i tak dalej. I oni nawrócili się w taki sposób, że nagle dosłownie usłyszeli Boga: co ty tutaj robisz? Wielu ludzi nawróciło się, próbując odpowiedzieć na pytanie: co ty tutaj robisz? Wielu ludzi Bóg wyciąga, kiedy zadaje pytanie, co ty tutaj robisz. I jestem silnie przekonany, że miejsce, w którym ty jesteś dzisiaj, ja nie mówię o tej sali, ja nie mówię o tym budynku, ja nie mówię o tym mieście. Ja mówię o miejscu w twoim życiu. Bóg zadaje ci pytanie, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Bo Bóg stworzył cię zupełnie do czegoś innego. A więc Bóg zadaje pytanie, co ty robisz, i pojawia się Eliasz z religijną treścią swojej wypowiedzi. Żarliwie obstawałem przy Panu. Prawda. On żarliwie obstawiał przy Panu, Bogu zastępów. Dlatego, że Izraelici porzucili przymierze z Tobą. Prawda. Prawda. Izraelici porzucili przymierze z Bogiem. Poburzyli Twoje ołtarze. Prawda. Wybili mieczem Twoich proroków. Prawda. I zostałem ja sam. I zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. I tu jest nieprawda. Bo kilka wersetów dalej, Bóg mówi tak, tak mówi Bóg. Zachowałem w Izraelu 7000 tych, którzy nie zgięli kolan przed Baalem i tych, których usta nie złożyły mu pocałunkiem hołdu. Bóg mówi do Eliasza, jest 7000 ludzi takich jak ty. 7000 ludzi nie zgięło się przed Baalem, a w twojej głowie twoja depresja, twój stan emocjonalny mówi: zostałeś sam i nie ma już nikogo, bo tylko ja jestem i Panie Boże, jeśli chcesz na kimś polegać, to tylko na mnie. Depresja doprowadza cię do miejsca, kiedy koncentrujesz się tak bardzo na sobie, że nie widzisz już niczego ani nikogo innego. Lubisz przebywać z ludźmi, którzy tylko mówią o sobie i są totalnie skupieni na tobie, na sobie? My tego nie lubimy, to jest nienormalne. To prowadzi do rozbicia małżeństwa, jeśli żona jest tylko skupiona na sobie. Kochanie, boli mnie ręka, ale ładnie się pomalowałam. Kochanie, ja po prostu, boli mnie brzuch. Ja mam wrażenie, że ja umieram, ale kochanie, musisz zobaczyć tą nową bluzeczkę, którą kupiłam. Ludzie, którzy ciągle opowiadają o sobie, którzy widzą tylko siebie, nie widzą niczego więcej, to są ludzie, którzy są w jakimś głębokim stanie depresyjnym, ponieważ to przejęło ich umysł i oni nie potrafią skupić się na czymś innym albo na kimś innym. Bóg nie rozmawia z ludźmi, którzy żyją w nieprawdzie i nie używa nieprawdy, aby dotrzeć do ciebie. Bóg używa tylko prawdy. Bóg używa tylko prawdy. Bóg jest uczciwym Bogiem, prawdomównym Bogiem i mówi, że diabeł, szatan jest kłamcą i kiedykolwiek diabeł się odzywa, on zawsze kłamie. Kiedy Biblia mówi, że nie ma innej drogi do Boga, tylko przez Jezusa Chrystusa, to chcę ci coś powiedzieć. Bóg sobie nie wymyślił tego wczoraj. Bóg sobie nie wymyślił tego po to, aby uderzyć w całą filozofię postmodernizmu, gdzie wszystko jest okej i wszystko prowadzi do Boga. Bóg to ustalił 2000 lat temu, kiedy Jezus przyszedł na ziemię, oddał swoje życie za ludzi i powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. I czy ci się to podoba, czy ci się to nie podoba, taka jest prawda. Wiecie, ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi, rozmawiasz z nimi i oni w pewnym momencie mówią ci jedno zdanie o tobie i czujesz się nagi. Że oni mają rację. Że kiedy prawda przemawia do ciebie, czujesz się nagi. Kiedy rozmawiasz z rozbijającymi się małżeństwami, kluczem jest to, aby ktoś w tym małżeństwie zaczął widzieć prawdę. Kiedy masz jakikolwiek konflikt, kluczem jest to, abyś zaczął widzieć prawdę. Jeśli masz problem z czymkolwiek, cały klucz do sukcesu polega na tym, abyś dopuścił prawdę do swojego życia. Bo jeśli będziesz brnął w kłamstwie, to owoc twojego życia to będzie ciągle kłamstwo. Na przykład na AA. Anonimowi alkoholicy. Pierwszy sukces polega na tym, że ty już wiesz, że masz problem. Jeśli nie widzisz, że masz problem, to donikąd nie dojdziesz. Czasami trzeba zrzucić z siebie pozory twojej dobrej reputacji, otworzyć swoje serce, aby Bóg mógł mówić do ciebie, bo Bóg nie rozmawia z Eliaszem, który błądzi. Powiedział mu tylko jedną rzecz. Eliaszu, jest 7000 ludzi takich jak ty. Ty myślisz, że jesteś sam, bo zaślepiła cię twoja depresja, ale to nie jest tak. Jest 7000 ludzi. Jeśli nie dopuścisz prawdy do swojego życia, donikąd nie dojdziesz. Kolejna rzecz. Bóg przemawia do nas zrozumiałym głosem. Bóg nie mówi do mnie tak samo, jak mówi do ciebie. Okej? Pokażę wam fragment. Pierwsza Królewska, 19 rozdział, wersety od 11 do 13. A oto przechodził Pan, a przed Panem dął wiatr, silny, porwisty, poruszał góry, odrywał kawałki skał, lecz nie w tym wietrze był Pan. Powietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w tym trzęsieniu był Pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza, zaszemrał cichy szept. Gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarz, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Wtedy doszedł go głos, co tu robisz, Eliaszu? Widzisz, Bóg nie przemówił do Eliasza poprzez trzęsienie ziemi. Nie przemówił przez ogień, nie przemówił przez błyskawice, ale moje silne przekonanie jest takie, że Boży głos, który znał Eliasz, to był szept. Bóg mówi do mnie zupełnie inaczej niż mówi do ciebie. I Bóg mówi do ciebie zupełnie inaczej niż mówi do mnie. Z jakiego względu? On chce się z nami komunikować. Nie wierzysz? Spróbuj. On używa swojego słowa, ale to, w jaki sposób to słowo dociera do twojego życia, to jest jego sposób. To jest jego sposób. Bóg nie przyszedł do życia Eliasza w taki sposób, do którego być może on był przyzwyczajony. Apostoł Piotr, który był kupą choleryzmu, jak myślisz, Bóg mówił do niego szeptem? Nie, Bóg do niego mówił tak, aby Piotr zrozumiał. Jak jesteś cholerykiem, to trudno do ciebie dotrzeć. Bo jest mnóstwo słów, mnóstwo myśli, mnóstwo emocji i ty nie słyszysz. I Bóg musi mówić do ciebie tak, abyś wiedział, o co chodzi. Ale Bóg komunikuje się z człowiekiem w stanie depresyjnym w taki sposób, abyś zrozumiał. Jeśli tylko odetniesz swój wzrok od Bożego Słowa, jeśli odetniesz swój wzrok od Bożego Słowa, to w tym momencie ograbiasz siebie z źródła prawdy i źródła życia. Bo powiem ci jedną rzecz, wystarczy jeden wyraz, który Bóg powie do ciebie i to całkowicie uzdrowi twoją duszę. Uwierz mi, wiele razy, kiedy przechodziłem ciężki stan, ja po prostu wołasz do Boga, Bóg daje ci jedno słowo i stajesz się innym człowiekiem. Bóg jest świadkiem, że tak jest. Bóg jest świadkiem, że tak jest. Ale wiecie, ja zawsze w takich stanach przychodzę i mówię, Boże, to może dzisiaj przemówisz do mnie przez grzmoty. A może dzisiaj przemówisz do mnie przez ogień, a może do mnie przemówisz dzisiaj przez błyskawice, a może przez trzęsienie ziemi. I Bóg nigdy nie mówi do mnie tak, jak ja sobie wyobrażę. Bóg mówi tak, abym ja zrozumiał. Bóg mówi do mnie tak, abym zrozumiał. Kiedyś przechodziłem ciężki czas i zadzwonił mój znajomy i zadaje mi pytanie, co tam, Sławku, dobrego słychać u ciebie? Już w ogóle nie pamiętam końca tej rozmowy. Nie wiem, o co mu chodziło w ogóle, ale to mnie tak uderzyło, no co dobrego słychać w moim życiu. No i zacząłem sobie myśleć, no co dobrego się dzieje w moim życiu. No jest dołująco i nagle przenika mnie myśl, pomyśl, ile dobrego wydarzyło się w twoim życiu. I zacząłem sobie przypominać w moim umyśle, co dobrego wydarzyło się w moim życiu. Mówię, Boże, to mnie totalnie uzdrowiło. Zacząłem wołać do Boga i mów, Boże, ja cię przepraszam, że nie pamiętałem. I ostatnia rzecz, którą Bóg robi. Posłuchaj tego bardzo uważnie. To jest to, że Bóg daje ci coś do zrobienia. Kiedy wpadasz w stany depresyjne, zaczynasz się izolować, odcinasz się od wszystkiego, odpychasz wszystkich, nikt cię nie rozumie, tylko ty i ty i ty, to również rezygnujesz z kolejnej rzeczy, którą Bóg chce, abyś ty zaczął robić. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, 15 werset. Wtedy Pan polecił, idź, tak powiedział do Eliasza, zdołowanego Eliasza, idź, ruszaj w swoją drogę, udaj się na pustynię przy Damaszku, kiedy tam dotrzesz, namaścisz Hazaela na króla Aramu, Jehu, syna Nimsziego, namaścisz na króla Izraela, a Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka, który zajmie miejsce po tobie. Powołaniem i przeznaczeniem Eliasza było to, aby obwołać kogoś królem i wybrać swojego następcę, którym stał się Elizeusz. Eliasz tak się skupił na sobie, że zapomniał robić to, do czego był powołany. Widzisz, najgłupsze w stanie depresyjnym jest to, kiedy ja nie przychodzę do kościoła, kiedy ja izoluję się od ludzi, kiedy ja dzwonię, mówię, nie będę głosił kazania, znajdźcie sobie kogoś innego. Kiedy ja mówię, koniec, mam dosyć bycia pastorem, mam dosyć tego wszystkiego. To jest najprostsze i to jest najgłupsze. Bóg mówi, rób to, do czego cię powołałem. Widzisz, ja przed tym kazaniem w czasie uwielbiania czułem się naprawdę fatalnie. Moja psychika była totalnie rozwalona. Moja dusza była zniszczona i zastanawiasz się, po co to wszystko. Ale teraz, kiedy robię to, do czego Bóg mnie powołał, ja jestem zbudowany tym kazaniem, nie wiem jak ty. I ja znalazłem tu kilka dobrych, prawdziwych punktów i czuję, jak Bóg do mnie mówi. Cieszę się, synu, że złapałeś. Dziwnie dzisiaj do ciebie przemówiłem, bo przez twoje usta, ale łapiesz, o co chodzi. Chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz. To nie jest grzech, że jesteś w stanie depresyjnym. To nie jest grzech. To jest dowód na to, że jesteś człowiekiem. To jest dowód na to, że masz duszę. To jest dowód na to, że obchodzi cię to, co jest dookoła ciebie. To jest dowód na to, że być może zostałeś zraniony przez innych ludzi, oni poranili twoje serce. Ale skoro oni cię poranili, oznacza to jedną rzecz. Zależało ci bądź zależy ci na tych ludziach. To jest pozytywny dowód tego, że jesteś ciągle człowiekiem. Bóg nie tworzy z nas jakichś super, hiper ludzi, którzy przechodzą przez wszystko i góry przed nimi się rozstępują. Nie. Każdy w Biblii miał swoje doły. Ale powiem ci jedną rzecz. Nie wyobrażam sobie przechodzić przez te doły bez Pana Boga. Nie wyobrażam sobie przechodzić przez takie stany bez Pana Boga. On jest naprawdę wierny. Jemu naprawdę zależy na tobie. On jest Bogiem, który cię kocha i Jego miłość rozpoczęła się w momencie, kiedy Jezus Chrystus oddał za ciebie życie, ale On ciągle i ciągle i ciągle i ciągle ciebie kocha. i ciągle Cię kocha. On z Ciebie nie zrezygnuje. Bóg z Ciebie nie zrezygnuje. I być może Bóg dzisiaj pyta, gdzie jesteś? Ale nie pyta Cię po to, aby Cię skarcić, nie pyta, aby Cię zniszczyć, ale pyta po to, aby Cię wyprowadzić do miejsca, gdzie będziesz szczęśliwy, aby wprowadzić Cię w miejsce, gdzie będziesz czuł się dobrze. I On z Tobą nie skończył. I On z Tobą nie skończył. Miłość Jezusa względem nas jest ponad wszelką depresją, ponad wszelkim bólem, ponad wszelkim cierpieniem, ponad wszelkim grzechem. Jezus Cię kocha ponad wszystko, przez wszystko i tylko On wie, dlaczego my jesteśmy Jego oczkiem w głowie. Jeśli Ty dzisiaj wiesz, że to kazanie było do Ciebie tak samo, jak było do mnie, to jest czas zdjąć maski ze swojego życia i udawać, że wszystko jest fajnie. Bo jeśli udajesz, że wszystko jest fajnie, to jeszcze tam na dole w kawiarni masz jeszcze jedną scenę do odegrania. Scena, która nazywa się jak fantastyczny jestem. Jak wspaniały jestem. Wszystko jest u mnie dobrze. A u mnie wszystko nie jest dobrze. A u mnie wydarzyły się rzeczy, które nie są wcale dobre. Ale moja dusza, kiedy tutaj przyszedłem, cierpiała i mnie to bolało. I nie zamierzam odgrywać scen, bo nie będę udawał kogoś, kim nie jestem, bo wolność nie polega na tym, aby udawać kogoś, kim nie jesteś. To jest niewola. Nie wiem, w jaki sposób Bóg do Ciebie przemówił. Nie wiem, było mnóstwo myśli, ale jeśli wiesz, że to jest do Ciebie, jeśli wiesz, że to jest do Ciebie, chciałbym Cię prosić, abyś wstał i modlił się razem ze mną, bo być może ja rozumiem, w jakim miejscu jesteś. Ja się nie zatrzymuję. Ja chcę iść dalej. Ja chcę iść dalej. Ja chcę iść dalej. To jest trochę przerażający obrazek, teraz powiem wam. My wszyscy mamy problemy. My wszyscy mamy stany depresyjne. Ale Bóg chce. Bóg chce dzisiaj dotknąć Twojego życia. Kluczem do tego, aby Bóg mógł pracować w Twoim życiu, kluczem do tego, aby Bóg mógł zacząć pracować w Twoim życiu, jest moment, kiedy Ty powiesz: Boże, ja potrzebuję Ciebie. Ja po prostu potrzebuję Ciebie. Ja nie jestem w stanie sam przez to wszystko przejść. Ja potrzebuję Ciebie. I Bóg dzisiaj wzywa Cię, mówi do Ciebie: zaufaj mi. Ja poświęciłem życie mojego Syna Jezusa Chrystusa, aby On zapłacił karę, którą Ty powinieneś zapłacić za swoje grzechy, za swoje egoistyczne życie, ale On umarł zamiast Ciebie. I jeśli tylko dzisiaj poddasz mi swoje życie, jeśli tylko poddasz mi swoją wolę i będziesz szedł za mną i naśladował moje życie, ja chcę Cię prowadzić, ja chcę być Twoim Ojcem. Jeśli chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to proszę pomóc się ze mną w taki prosty, zwyczajny sposób. Zróbmy to normalnie, jak ludzie, którzy nie są perfekcyjni, którzy są zagubieni w tej relacji z Bogiem, i zawołajmy do Boga tak, jak dziecko woła do swojego ojca. Tak zwyczajnie i normalnie. Jeśli chciałbyś poddać swoje życie Jezusowi, pomóc się ze mną tak prosto i zwyczajnie. Jeśli to Ci pomoże, możesz powtórzyć tą modlitwę za mną, ale pamiętaj o treści tej modlitwy. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. Ja Ciebie nie znam. Wiem, że umarłeś za mnie. Wiem, że zapłaciłeś karę za grzechy, którą ja powinienem zapłacić. Ale Ty widzisz moje życie. Widzisz momenty, kiedy jest mi naprawdę źle. Widzisz momenty, kiedy jest mi naprawdę ciężko. Panie Jezu, przyjdź do mojego życia. Ja chcę należeć do Ciebie. Ja oddaję dzisiaj moje życie Tobie. Weź moje życie takie, jakie ono jest. Przepraszam Cię za moje grzechy. Przepraszam Cię za moje błędy i chcę należeć do Ciebie. Jezu, ja dzisiaj wyznaję przed Tobą, że jesteś Panem mojego życia. Amen.